Andrzej Kochut, witam w podcaście Po Amerykańsku. Były prezydent, a kto wie, może i przyszły prezydent, czyli Donald Trump, nie ma obecnie łatwego życia. Właśnie znowu został oskarżony, tym razem w sprawie dotyczącej dokumentów, które zabrał z Białego Domu, kończąc prezydenturę w 2021 roku. I tym razem kłopoty Trumpa mogą być poważniejsze niż poprzednio, a to prawdopodobnie nie ostatnia sądowa batalia, która czeka byłego prezydenta w najbliższym czasie. Któraś z tych spraw może powstrzymać Trumpa przed startem w wyborach prezydenckich? Czy wyborcy mogą się od niego w końcu odwrócić, widząc, jakie kolejne sprawy sądowe na niego spadają? Zapraszam do słuchania. Śledząc doniesienia na temat Donalda Trumpa, można ostatnio odnieść wrażenie, że dotyczą one głównie jego życia sądowego, bo chociażby w kwietniu Alvin Bragg, prokurator w stanie Nowy Jork, przedstawił kilkadziesiąt zarzutów związanych ze sprawą pieniędzy za milczenie, jakie ludzie Trumpa mieli przekazywać, no między innymi Stormy Daniels, aktorce porno, z którą Trump miał romans we wczesnych latach 2000, później chciał ukryć ten fakt w czasie kampanii 2016 roku, obawiając się, że jeżeli wyborcy dowiedzą się o takim niecnym uczynku polityka, który przecież chciał zostać prezydentem z ramienia partii konserwatywnej, no to mogą się od niego odwrócić i dlatego pewne pieniądze zostały tejże aktorce przekazane, w związku z czym Trump ma teraz poważne kłopoty. Później w maju Trump przegrał sprawę cywilną z E. Jean Carroll, która oskarżała go o gwałt, molestowanie i zniesławienie, wszystko w latach 90. Trumpowi udało się obronić przed zarzutami o gwałt, ale zdaniem przysięgłych zarzuty o molestowaniu i o zniesławieniu już były zasadne. Trump ma zapłacić Carroll 5 milionów dolarów za wszystkie te rzeczy, o ile oczywiście nie pomoże mu apelacja, bo do takiej apelacji zamierza się uciec. Już to wystarczyło, żeby wzbudzić wiele zamieszania wokół postaci Trumpa, zwłaszcza to oskarżenie, które wysunął Alvin Bragg w związku z pieniędzmi za milczenie, spowodowało taki medialny spektakl, podczas którego Donald Trump najpierw przyleciał z Florydy do Nowego Jorku, zamieszkał w Trump Tower, później z tego Trump Tower trafił do budynku sądu, zastanawiano się, czy w związku z tym zostanie zatrzymany, czy będzie siedział w areszcie, czy zostanie mu zrobiony klasyczny mugshot, czyli te zdjęcie z profilu jednego, drugiego i twarzy na wprost, jakie robi się amerykańskim zatrzymanym. Do tego nie doszło. Trump opuścił budynek sądu po dopełnieniu całej procedury. Tych mugshotów nie było, choć zostały spreparowane przez tych, którzy chcą zarobić na zamieszaniu wokół Trumpa i koszulki z takimi zdjęciami na przykład trafiły do sprzedaży. Ale jeszcze większy cios dla Trumpa, jeżeli chodzi o jego sprawy sądowe, przyszedł niedawno, w czerwcu. O sprawie papierów, które Donald Trump zabrał z Białego Domu po zakończeniu prezydentury, mówiło się od dawna. Było tego wiele kartonów, wiele pudeł. Po jakimś czasie, kiedy Donald Trump przeniósł się już na Florydę, Narodowe Archiwum, które gromadzi materiały po byłych prezydentach, gdzie przekazywane są właśnie dokumenty, papiery, notatki byłych prezydentów, tak się powinno dziać w myśl ustawy, Narodowe Archiwum zorientowało się, że tych dokumentów od byłego prezydenta nie dostało, a przynajmniej nie wszystkie, że są tam poważne braki w dokumentacji. No i w związku z tym wezwano Trumpa do tego, żeby zwrócił te dokumenty. On przez wiele miesięcy kluczył, nie chciał oddawać, twierdził, że nie ma. W sprawę włączyło się FBI. Trump w ramach tego procesu jakąś część dokumentów oddał, twierdził, że to już wszystko. Narodowe Archiwum było przekonane, że to wciąż nie jest wszystko. Podobne przekonanie żywiło FBI. No i to wszystko skończyło się nalotem na rezydencję Trumpa w Mar-a-Lago na Florydzie, podczas której to rewizji okazało się, że rzeczywiście nie wszystkie dokumenty, które Donald Trump powinien był przekazać do Narodowego Archiwum, tam trafiło, część z nich wciąż znajdowało się w domu Trumpa. Wśród tych dokumentów niektóre bardzo poważne, no bo trzeba pamiętać, że w ramach tej procedury przekazywania papierów były prezydent musi przekazać mnóstwo rzeczy, które nie mają aż tak kluczowego znaczenia. oficjalna korespondencja, zaproszenia, notatki, notki ze spotkań służbowych, wiele, wiele dokumentów, które towarzyszą sprawowaniu urzędu prezydenta, a z których znaczna część ma znaczenie głównie dla historyków, którzy później będą starali się do tej dokumentacji zajrzeć i opisać prezydenturę Trumpa. No ale wśród tych dokumentów, które trafiły do Mar-a-Lago, znalazły się również dokumenty oznaczone jako tajne, ściśle tajne. Sprawa wyglądała bardzo poważnie, wzbudziła sporo wątpliwości co do samego prezydenta Trumpa. Później nieco straciła na powadze, kiedy okazało się, że między innymi Joe Biden również w swoim domu, a także biurze przechowywał dokumenty z czasów, kiedy był wiceprezydentem za kadencji Baracka Obamy. On również nie oddał tych dokumentów w porę. On również przechowywał je bez należytych zabezpieczeń, bez zachowania odpowiednich środków bezpieczeństwa, choć oczywiście kluczowa różnica polegała na tym, że to Biden sam przyznał się do tego, że te dokumenty przez nieuwagę zostały właśnie u niego w domu czy w biurze, sam przekazał je z powrotem, nie kluczył, nie kombinował, wszystko odbyło się dosyć transparentnie, tak to przynajmniej wyglądało. Niemniej jednak ta sprawa sprawiła, że wielu zwolenników Trumpa uznała, że obaj prezydenci okazali się w tym wymiarze dosyć podobni. Trump dodatkowo tłumaczył, że wykorzystał możliwości, jakie dawał mu urząd prezydenta i odtajnił te materiały, które następnie zabrał na Florydę, więc to, że na teczkach, które znalazły się w jego rezydencji, pojawił się ten napis informujący, że są to dokumenty tajne, no ta informacja była już nieaktualna zdaniem Trumpa, ponieważ on te dokumenty jeszcze jako prezydent odtajnił. Sprawa tych dokumentów w rezydencji Trumpa ponownie przybrała na sile w listopadzie zeszłego roku, kiedy prokurator generalny Merrick Garland powołał specjalnego prokuratora Jacka Smitha po to, by prowadził dochodzenie w dwóch sprawach dotyczących Donalda Trumpa. Po pierwsze, roli, jaką były prezydent odegrał w wydarzeniach na Kapitolu 6 stycznia 2021 roku, kiedy to tłum wtargnął do budynku Kapitolu. Cały czas jest przedmiotem sporów i dochodzenia, czy Trump rzeczywiście pobudził ten tłum do takiego działania. No i oczywiście druga kwestia, której przygląda się od dłuższego czasu Jack Smith, to jest właśnie kwestia dokumentów, które w tych dziesiątkach pudeł zostały wywiezione z Białego Domu po tym, jak Donald Trump zakończył urzędowanie, no i właśnie zostały przewiezione na Florydę. O tym, że oskarżenie w jego sprawie gdzieś zmierza do finału, Donald Trump informował już wcześniej w swoich mediach społecznościowych. No i w związku z tym, że Trump zaczął o tym mówić publicznie i zaczęła narastać presja wokół tej sprawy, Jack Smith zdecydował się na dość bezprecedensowy ruch i ujawnił treść oskarżenia jeszcze zanim ono zostało oficjalnie przedstawione Donaldowi Trumpowi. Oskarżenie, które poznaliśmy, wyjaśnia kilka rzeczy, jeśli chodzi o te dokumenty. Po pierwsze, to co już trochę było jasne po przeszukaniu rezydencji Trumpa przez FBI, że te papiery, które zostały wywiezione z Białego Domu, to nie tylko bezwartościowe, pamiątkowe świstki, jakieś tam listy, jakieś tam wycinki z gazet, ale również bardzo, bardzo poważne dokumenty, które mogą narazić bezpieczeństwo Stanów Zjednoczonych. Wśród tych dokumentów między innymi takie, które informują na temat arsenału nuklearnego Stanów Zjednoczonych i innych państw, albo też plany operacji wojskowych, które zostały Trumpowi przedstawione w czasie, gdy był jeszcze prezydentem. Druga rewelacja, która wynika z tego oskarżenia i która również do pewnego stopnia była już znana po tym przeszukaniu rezydencji Trumpa na Florydzie, to fakt, w jaki sposób te dokumenty były przez byłego prezydenta składowane, to znaczy jak Trump postępował z tymi kartonami wypełnionymi ważnymi i mniej ważnymi dokumentami, a postępował, delikatnie mówiąc, niezbyt odpowiedzialnie. Są na przykład fotografie tych kartonów, zawarte zresztą w dokumencie oskarżenia, które pokazują, że dokumenty były składowane na przykład w łazience. Gdzieś pomiędzy sedesem a umywalką błąkają się pełne pudła dokumentów. Albo że były przetrzymywane w wytwornej sali balowej, gdzie Trump przyjmował swoich gości i tutaj, uwaga, były ułożone na scenie. Dlaczego na scenie, nie mam pojęcia. Może ktoś wyszedł z założenia, że po prostu najciemniej jest pod latarnią, a bardziej wyeksponować tajnych dokumentów już się nie da, niż położyć zobaczyć je na scenie na środku wielkiej sali balowej. Dowiedzieliśmy się też, że Trump nie tylko wiedział, że ma w domu tajne dokumenty, ale także wiedział doskonale, że mógł je odtajnić jako prezydent i wcale tego nie zrobił, co przeczy oczywiście stwierdzeniom, jakie były prezydent wygłaszał wielokrotnie o tym, że te dokumenty, które miał, zostały przez niego odtajnione i w związku z tym nie ma tutaj żadnego naruszenia. W akcie oskarżenia jest cała rozmowa z autorem książki, który odwiedził Trumpa w jego klubie golfowym w New Jersey po to, żeby przeprowadzić z nim wywiad. No i w trakcie tej rozmowy, prawdopodobnie nagranej, bo zapis jest stenogramowy bardzo dokładny, Trump chwali się przed nim planem, jak można zaatakować inny kraj. Chodzi prawdopodobnie o Iran. Ten plan został przygotowany oczywiście dla Trumpa przez wojskowych w czasie, gdy był prezydentem. Donald Trump w tej rozmowie przyznaje, że dokument jest ściśle tajny i mówi o tym, że mógł go odtajnić. Ale tego nie zrobił, więc to dalej jest wielki sekret. Obecny przy tej rozmowie niewymieniony z imienia członek otoczenia Donalda Trumpa kwituje ten występ szefa słowami: no to mamy problem. No i trzeba przyznać, miał rację. Wreszcie być może najpoważniejsza sprawa. Okazuje się, że Trump świadomie chował te dokumenty, dokumenty, o których wiedział, że są tajne, nie chciał ich oddać, nawet kiedy włączył się w to Departament Sprawiedliwości, a nawet była sytuacja, że kazał je ukryć przed swoim własnym prawnikiem po to, by on nie miał wiedzy na temat dokumentów, które jeszcze w posiadaniu Trumpa pozostały. No i to wszystko sprawia, że zarzuty wobec Trumpa stają się bardzo poważne, bo chodzi nie tylko o to, że uchybił ustawie, która nakazuje przekazanie dokumentów po zakończeniu prezydentury do Narodowego Archiwum, ale przede wszystkim, że przechowywał świadomie dokumenty dotyczące bezpieczeństwa narodowego i utrudniał ich odzyskania przez odpowiednie organy. To są bardzo poważne zarzuty. Jeśli przysięgli uznają, że Trump jest w tym wypadku winny, no to grozi mu nawet sporo lat w więzieniu. Ale czy tak się stanie, oczywiście nie wiadomo. Na razie możemy oceniać to, co znalazło się w akcie oskarżenia. Na ile to jest dla Trumpa obciążające, na ile zaprzecza temu, o czym wcześniej mówił. Natomiast o tym wszystkim ostatecznie i tak zadecyduje sąd, ława przysięgłych, sąd, sędzia określi wyrok. W liberalnych mediach pojawiły się obawy dotyczące nadzorującej sprawę sędzi Eileen Cannon, konserwatystki nominowanej, uwaga, uwaga, przez prezydenta Trumpa. Wiadomo już, że pani Cannon wcześniej wydawała decyzję po myśli Donalda Trumpa i niektórzy obawiają się, jaki wpływ to może mieć na toczącą się obecnie sprawę. Nie ma pewności, czy wyrok w tej sprawie poznamy przed wyborami w listopadzie przyszłego roku, więc nie będziemy jeszcze być może wiedzieli w momencie, kiedy Amerykanie pójdą głosować, czy Donald Trump może na dłuższy czas trafić do więzienia. Dlatego bardziej praktycznym wydaje się pytanie, jakie będzie polityczne znaczenie tego procesu dotyczącego dokumentów wywiezionych przez Donalda Trumpa. Póki co sam Donald Trump zachowuje się trochę jak postać z polskiej historii. Był taki słynny sarmacki awanturnik Samuel Łaszcz, który pojawia się zresztą w trylogii Sienkiewicza. Barwna to była postać, podobno podbijał sobie płaszcz sądowymi wyrokami, których miał całe mnóstwo. No i w podobny sposób Donald Trump chwali się kolejnymi oskarżeniami, śmieje się z tego, że próbuje się go oskarżać na podstawie Espionage Act, jakby był jakimś strasznym szpiegiem. Mówi, że to oczywiście kolejne polowanie na czarownicę, do jakiego tylko demokraci są zdolni. Przypomina losy komisji Mueller'a, która miała dowieść, że współpracował z Rosjanami przy okazji kampanii wyborczej w 2016 roku i niczego podobnego nie dowiodła. Przypomina o dwóch próbach usunięcia go z urzędu. Dwa impeachmenty były, ale Trump na stanowisku pozostał. No i w związku z tym wplata to w ten łańcuch wydarzeń, pokazując, że teraz wymiar sprawiedliwości dostał się w łapy administracji Bidena, w łapy demokratów i oni teraz używają wymiaru sprawiedliwości amerykańskiego Departamentu Sprawiedliwości jako swoistej broni przeciwko Trumpowi, by powstrzymać go przed kolejnym zwycięstwem i tylko w ten sposób można patrzeć na ten kolejny akt oskarżenia, który przeciwko Trumpowi został wysunięty. Retoryka Trumpa nie zmieniła się więc ani na jotę. Również jego przeciwnicy w republikańskich prawyborach, których z tygodnia na tydzień jest coraz więcej, zachowują się dosyć przewidywalnie, to znaczy twierdzą, że to skandal, iż Trump został oskarżony, no i oczywiście go bronią. Bo wiedzą, że gdyby zrobili inaczej, to prawdopodobnie ustawiliby się w jednej linii z demokratami jako ci, którzy polują niegodziwie na Trumpa, co raczej nie przysporzyłoby im wiarygodności w oczach republikańskich wyborców. A dla Trumpa, trzeba przyznać, ta sytuacja jest doskonała. Po pierwsze, on znów jest w centrum uwagi, znów jest centralną postacią amerykańskiej polityki, głównym wrogiem establishmentu, przeciwko któremu nie ma dość niegodziwych metod, żeby wreszcie Deep State odsunął go od władzy, a tu jeszcze jego polityczni rywale muszą go wprost bronić. Inna sprawa, że niektórzy politycy republikańscy idą jeszcze dalej niż ci kontrkandydaci w prawyborach i bronią Trumpa w sposób mocno niepokojący. Sporo dyskutowało się w ostatnich dniach na przykład o słowach Carrie Lake, która znana jest jak na razie z jednych wyborów, kiedy to przegrała w Arizonie walkę o stanowisko gubernatora, ale znana jest też z tego, że bardzo mocno wspiera Donalda Trumpa i wyraźnie stara się kopiować w polityce jego metody, tak na przykład nie uznała swojej przegranej w wyborach do tej pory. No i Carrie Lake mówiła o tym, że wielu republikanów dysponuje przecież legitymacjami NRA, National Rifle Association, co prawdopodobnie oznacza, że mają też broń palną. No i oczywiście w razie czego mogą obronić Trumpa przed zakusami demokratów. To może brzmiałoby jak dosyć absurdalny, pozbawiony podstaw wywód, no ale trzeba pamiętać, że po 6 stycznia groźby przemocy politycznej w Stanach Zjednoczonych brzmią szczególnie niepokojąco. Czy cała ta sprawa zmniejszy wiarygodność Trumpa oraz oczywiście jego szanse na reelekcję, bo nad tym wszyscy się zastanawiamy? Częściowo odpowiedź na to pytanie poznaliśmy już po oskarżeniu Trumpa w sprawie pieniędzy za milczenie w Nowym Jorku. To wydarzenie sprawiło, że notowania sondażowe Trumpa zdecydowanie wzrosły, jego przewaga nad Ronem DeSantisem, który ma z nim rywalizować w prawyborach Partii Republikańskiej, urosły i wciąż jeszcze rosną. Urosły także wpłaty od darczyńców, które otrzymuje Donald Trump. To wszystko wskazuje na to, że sądowe procesy do pewnego stopnia służą Trumpowi ze względu na to, o czym mówiłem wcześniej. On znowu staje się postacią centralną nie tylko republikańskiej polityki, ale polityki amerykańskiej jako takiej. Wrócił na scenę z hukiem. Jego kampania od tamtego oskarżenia z kwietnia zdecydowanie nabrała tempa i nic nie wskazuje, żeby ta obecna sprawa, z którą Trump właśnie się mierzy, miała dać jakiś inny efekt. W sondażu CBS sprzed kilku dni 76% wyborców republikanów uznało, że sprawa jest motywowana politycznie. Tutaj nie ma zaskoczenia, Donald Trump mówił o tym wielokrotnie, jeżeli elektorat republikański Trumpowi wierzy, no to popiera i powtarza jego narrację. 61% ankietowanych twierdzi, że zarzuty nie zmienią sposobu, w jaki postrzegają Donalda Trumpa, a uwaga, 14% zadeklarowało, że nawet bardziej im się ten Trump podoba z zarzutami niż bez. 80% uznało też, że Donald Trump będzie w stanie rządzić jako prezydent, nawet jeśli zostanie skazany. Nawet zza krat może być dobrym prezydentem. Zdaniem republikańskiego elektoratu nie wydaje się, żeby te sprawy sądowe, również ta ostatnia, w jakiś istotny sposób Trumpowi szkodziły, jeżeli chodzi o poparcie w jego wyborczej bazie. Natomiast zastanawiam się nad czym innym. W jaki sposób te sprawy sądowe i to, co w trakcie tych spraw sądowych stanie się jawne na temat Donalda Trumpa, wpłynie na jego szanse w wyborach już prezydenckich właściwych. I tutaj myślę, że może być inaczej. O ile kolejne zarzuty poprawiły sytuację Trumpa w republikańskich prawyborach, zmniejszyły szanse na przykład Rona DeSantisa, żeby Trumpowi zabrać to zwycięstwo, to w wyborach ogólnych może być już zupełnie inaczej. Ludzie niezadowoleni z Bidena, którzy mogliby rozważyć poparcie republikanina na przykład ze względu na kwestie gospodarcze, no bo tutaj trzeba przyznać, Biden jest źle oceniany, a sytuacja gospodarcza daleka od ideału, no to jednak myślę, że część tych ludzi poczuje, że musi decydować pomiędzy dżumą a cholerą, jeśli po jednej stronie będzie Joe Biden wciąż jeszcze prezydent, a po drugiej stronie właśnie Donald Trump, który być może będzie musiał odtworzyć gabinet owalny w jakimś zakładzie zamkniętym albo nie poleci w zagraniczną podróż ze względu na dozór elektroniczny, kto wie. Ale zostawiając takie żarty na boku, niezdecydowani mogą wybrać Bidena, bo w trudnych czasach lepiej jednak stawiać na przewidywalność. I przewidywalny Biden jest mimo wszystko chyba łatwiejszym wyborem niż chaotyczny, niestabilny Donald Trump, z którym nie wiadomo, co się wydarzy, jakie na niego spadną wyroki, ani też jak będzie sprawował ten urząd prezydenta, jeśli z ważnymi, tajnymi dokumentami obchodził się tak, jak się obchodził. W tym odcinku pozostaje jeszcze jedno ważne pytanie, na które na razie ja nie mam dobrej odpowiedzi, nikt inny nie ma dobrej odpowiedzi, są jedynie różne spekulacje i nie wiadomo nawet, czy w toku tej sprawy sądowej, która właśnie przed nami, poznamy tą odpowiedź. A pytanie brzmi, po co to wszystko Donaldowi Trumpowi było? Po co wywiózł dziesiątki pudeł ze szpargałami? Bo przecież to nie to, że chciał ukryć jakieś kompromitujące dokumenty. Tam były plany wojenne, informacje na temat broni nuklearnej. Po cóż to wywoził? No chyba, że taki bałagan panował w Białym Domu, że wolał wywieźć wszystko, co udało się zapakować, bo nie wiedział, gdzie są te materiały, które mogą go skompromitować. Ale gdyby tak było, to czemu właściwie ukrył je na środku sali balowej? Czemu, kiedy już wiedział, że szuka tego Narodowe Archiwum, potem włączył się wymiar sprawiedliwości, nie zrobił jakiegoś porządku w tych materiałach, nie ukrył tych, które mogłyby być rzeczywiście w jakiś sposób dla niego kompromitujące, podkreślam, jeżeli coś takiego tam było, i nie oddał całej reszty, żeby zaspokoić te żądania, które się pojawiły? Czemu, wiedząc, że grożą mu nakazy przeszukania, że będą sprawy sądowe, dalej bawił się w kotka i myszkę z wymiarem sprawiedliwości? Czemu przechwalał się tymi nieodtajnionymi dokumentami, o których, jak widzimy, wiedział, że są nieodtajnione, przed przypadkowymi ludźmi? I to jeszcze ludźmi, którzy przyszli go nagrać, żeby napisać o tym w książce. Krótko mówiąc, czy Trump podjął tak ogromne ryzyko, że może nawet trafić do więzienia, bo gdzieś w tych pudłach znajdowały się papiery o tak rewolucyjnej treści, o tak szkodliwym dla niego wymiarze, że ta obecna afera, która właśnie się przetacza, która może się dla niego skończyć wyrokiem, jest i tak mniejszym złem? Czy też mamy do czynienia z taką mieszaniną lekkomyślności, bałaganiarstwa, chęci imponowania wiedzą tajemną, jakimiś wpływami? No, którykolwiek z tych scenariuszy jest prawdziwy, żaden nie przedstawia Donalda Trumpa w szczególnie korzystnym świetle. I to już wszystko na dziś. Mam wrażenie, że postać Donalda Trumpa, a także toczące się wokół niego sprawy sądowe dostarczą nam materiału do jeszcze niejednego odcinku po amerykańsku, ale obiecuję nie tylko o Trumpie w kolejnych odcinkach, dlatego można subskrybować na dowolnej platformie, na jakiej lubicie słuchać podcastów, w tym również na YouTubie, gdzie od jakiegoś czasu nowe odcinki po amerykańsku się pojawiają. Przypominam też o tym, że wciąż można kupić moją książkę Ameryka, Dom Podzielony. Link do tej książki pozostawiam w opisie. Andrzej Kochut, do usłyszenia.